Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swojego mienia. Bardzo krótka Ewangelia, taka krótka scena rodzajowa z tego, co było codziennością Pana Jezusa, czyli przede wszystkim wędrowanie od wsi, od miast do miast, nauczanie, głoszenie Ewangelii i przedstawienie, kto mu towarzyszył. A więc na początku apostołowie i kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. I zobaczmy, to jest taka ciekawostka, bo często mamy wyobrażenie o Jezusie, który właśnie w towarzystwie apostołów chodzi, pielgrzymuje, głosi Słowo Boże, a jednak właśnie z tego konkretnego fragmentu dowiadujemy się, że jednak to grono było znacznie szersze i że to były właśnie kobiety. Kobiety, które są towarzyszkami Jego posługi, ale one nie są tylko biernymi słuchaczkami. One tam są, żeby służyć. I to musiała być bardzo konkretna ofiara z ich strony. Choćby właśnie z tego powodu, że to nie były czasy, że były samochody, że można było spokojnie w komfortowych warunkach być przy Jezusie, odpoczywać sobie może po drodze. To był bardzo konkretny wysiłek fizyczny. Jeżeli ktoś z was był w Ziemi Świętej, no to wiecie, że te pory roku, które tam są, one bywają bardzo ekstremalne. A więc i zimy są bardzo srogie. No, srogie nie tak jak w Polsce, ale no, można tam zmarznąć. Jeżeli chodzi o porę letnie, no to bywa tam bardzo konkretny upał. A więc spacerowanie, wędrowanie, pokonywanie wielu kilometrów codziennie, no wiąże się jednak z dużym wysiłkiem. One nie tylko, że służą Jemu i uczniom, one także w jakiś sposób włączają się w to głoszenie Królestwa Bożego, bo popatrzcie, one są pierwszymi, które wcielają w życie nauczanie Pana Jezusa. One swoim życiem już pokazują, jak można żyć tym Słowem Jezusa Chrystusa. I czynią to wszystko z wdzięczności do Pana Jezusa. Oczywiście tutaj nie ma to wprost napisane, że czynią to z wdzięczności, ale chociażby wymienienie, że zostały uwolnione od złych duchów, od chorób, to każe nam się domyślać, że przede wszystkim idą za Jezusem, aby Mu w ten sposób podziękować za te wielkie łaski, które od Jezusa otrzymały. Chciałem, żebyśmy się troszkę zastanowili właśnie nad tym, co działo się także w przypadku tych kobiet, że zanim były uwolnione, one wcześniej jednak były pod władzą tych złych duchów, że były zniewolone i skutkiem tego też były jakieś choroby. Dzisiaj w ogóle dużo mówi się na ten temat i nie chciałbym, żeby to była jakaś kolejna konferencja, która, nie wiem, straszy czy podejmuje jakieś tematy związane ze złymi duchami i tak dalej. Ja ogólnie to staram się unikać tego rodzaju konferencji, bo nie jestem egzorcystą i nigdy nie byłem, ale mówię to po prostu jako kapłan, który jednak jako duszpasterz ma do czynienia z tego rodzaju sprawami bardzo często i wciąż widzę, że pewne sprawy trzeba porządkować, bo owszem, słuchamy różnych konferencji, jedne kładą nacisk na to, inne na coś innego, a czasami brakuje może takich spraw, no, które by po prostu pewne sprawy porządkowały, tylko może rodzą jakąś niepotrzebną sensację. Więc chciałbym, żebyśmy na to starali się spojrzeć troszkę takim bardziej obiektywnym wzrokiem i przede wszystkim mówię to po to, żebyście sami mogli to odnieść gdzieś do swojego życia. I ja bym się skupił tylko na jakiejś takiej drobnej cząstce, bo to nie o to chodzi, żeby tu robić jakiś cały wykład na ten temat, bo to nie jest sprawa na wykład, bo to by trzeba było mówić bardzo, bardzo długo i przez długi czas. Więc to, co na samym początku chciałbym powiedzieć, to pomimo tego, że dużo się na ten temat dzisiaj mówi, to dużo ludzi niestety jest zniewolonych i popada w zniewolenia. I to jest właśnie taka pierwsza rzecz, która bardzo niepokoi. I kolejna rzecz, która niepokoi, to są osoby, które dają wskazówki, jak sobie z tym poradzić, jak zostać uwolnionym. Ale jaki jest problem? Że wielu ludzi przyjmuje to na opak. Jakby po prostu w środku był jakiś haker, który im to wszystko przewraca do góry nogami. Ja nieraz się przekonam, na przykład na moich konferencjach, że ja coś mówię, tłumaczę i wydaje mi się, że to jest już naprawdę powiedziane w sposób bardzo konkretny, a potem po tej konferencji ktoś wraca i okazuje się, że zrozumiał to zupełnie inaczej, więc no, coś tutaj jest nie tak. Wiele osób przyjmuje te treści zupełnie na opak, więc no, potrzeba tutaj też chyba nie tylko, żeby wysłuchać, ale wcześniej się po prostu pomodlić i otworzyć, żeby Duch Święty pomagał nam przyjmować tego rodzaju treści. To, co ja bym dzisiaj chciał opowiedzieć, to wymienić parę rodzajów zniewoleń, z którymi widzę, że dzisiaj jest olbrzymi problem, a o których się bardzo mało mówi, albo przynajmniej ja nie słyszałem. I dlatego też chciałbym o tym powiedzieć, bo lepiej powiedzieć to na przykład w takiej konferencji, niż 100 osobom z osobna tłumaczyć, co to jest. I jak myślicie, jaki rodzaj zniewolenia dzisiaj byłby dominował, albo jaka byłaby główna przyczyna zniewoleń duchowych u ludzi? Czy ktoś z was chciałby tam się podzielić taką opinią, spostrzeżeniem? Jak myślicie? Że przez media. Zniewolenie przez media. No, na pewno też. No. Jeszcze coś padnie wam? Alkohol, czyli nałogi ogólnie. No. To są takie sprawy, które oczywiście się... Tak? Aha, telefony. No tak, tak. To są takie sprawy, które rzeczywiście dają do myślenia, bo jest to prawda, oczywiście, tak jest. Ale są takie sprawy, które są rzeczywistymi zniewoleniami, ale to nie są takie sprawy oczywiste, typu właśnie jestem zniewolony przez telefon, przez media. Nie. To, co ja widzę, że jest źródłem dzisiaj jakiegoś wielkiego cierpienia, stoi za tym konkretne zniewolenie, to jest zniewolenie wynikające z odrzucenia. Dzisiaj wielu ludzi jest odrzuconych. Ma właśnie taki rodzaj zniewoleń duchowych. Za tym stoją demony odrzucenia. I człowiek może iść przez długie lata swojego życia z tego rodzaju demonami w swojej duszy, sercu i w ogóle sobie tego nie uświadamiać. I bardzo cierpi. Możemy sobie wyobrazić te wszystkie sytuacje, wyobrazić, przypomnieć sytuacje naszego życia, gdzie pojawiło się odrzucenie, że zostaliśmy odrzuceni przez kogoś. I najsilniejsze demony odrzucenia, jakie mogą nas zniewalać, mogą być przyczyną naszego cierpienia, to te, które wiążą się z aktem odrzucenia nas czy kogokolwiek przez swoich własnych rodziców. Taka niestety jest władza rodziców, ojca, matki, źle wykorzystana, że jeżeli w jakikolwiek sposób nas się wyprą na jakimkolwiek etapie naszego życia, to to wiąże się z olbrzymimi problemami duchowymi, jakie mogą pojawić się w nas. Niedawno rozmawiałem z pewną osobą, która na co dzień pracuje z małymi dziećmi, opiekuje się nimi w żłobku, w przedszkolu i mówi, że no niestety, ale ma do czynienia od czasu do czasu, ale niestety coraz częściej z takimi dziećmi, no, które z zachowania zdradzają jakieś bardzo dziwne zachowania, które no, można by przypisać wręcz jakiemuś zniewoleniu czy opętaniu. Jest to osoba bardzo trzeźwa w swoich sądach, więc nie nadużywa tego rodzaju określeń. Jest też świadoma tego, co może być jakąś naturalną chorobą i tak dalej, ale pewnych spraw no, nie da się wytłumaczyć tylko i wyłącznie, że jakieś dziecko ma ADHD, że ma Aspergera, czy ma jakieś inne jeszcze choroby, prawda, padaczkę i tak dalej. Że jeżeli dziecko, które może jest jeszcze zbyt małe, żeby zrozumieć liturgię mszy świętej, dokładnie w momencie, kiedy są wypowiadane słowa przeistoczenia, plackiem rzuci się z całą siłą na ziemię i jakby ktoś go przycisnął i że to się powtarza prawie co mszę świętą dokładnie w tym momencie. To nie są przypadki. Że to nie można tłumaczyć, że po prostu tak się to dzieje. I to tylko daje przykład, ale takich przykładów jest dużo. Albo na przykład, że modli się, przyjdzie się opiekować dzieckiem jakimś i w myślach nagle się za to dziecko zaczyna modlić, przecież nie wypowiada tych słów i nagle to dziecko dostaje jakiegoś szału. To też są bardzo konkretne znaki, że zły duch wyczuwa tą modlitwę, która jest przecież bardzo konkretną siłą duchową, która oddziaływuje właśnie te demony, które są w tym dziecku i one się wściekają i przez to dziecko niemalże te demony wołają, krzyczą, prawda, przestań się modlić, my ci nie pozwolimy się dalej modlić. Więc tego rodzaju sytuacje po prostu są i trzeba mieć świadomość, że znikąd się nie biorą i bardzo często to są właśnie demony odrzucenia. A więc niestety to może się wydarzyć praktycznie od pierwszych chwil istnienia człowieka, a więc na przykład zaraz po poczęciu. Pierwsza reakcja dziewczyny, która zaszła w ciążę, czy ojca, sprawcy tejże ciąży, jaka jest, to też trzeba sobie uświadomić, czy strach, czy radość, czy wyparcie, czy nie, to nie jest moje dziecko, ja nie mam z tym nic wspólnego, albo ja nie chcę tego dziecka. To są bardzo konkretne słowa odrzucenia, które gdzieś tam potem ciążą na tym dziecku. Potem te pierwsze tygodnie, miesiące ciąży, potem po urodzeniu tego dziecka, to może się później pogłębić, kiedy na przykład to dziecko przyjdzie na świat. Nie ta płeć, bo chcieli mieć dziewczynkę, urodził się chłopiec, albo na odwrót. Albo że nie jest takie ładne, jakby to sobie rodzice wymyślili, nie takie zdolne, nie w tym czasie, właśnie te dzieci wpadki i tak dalej. I to są bardzo konkretne sytuacje, w których może dojść do tego odrzucenia dziecka. Albo na przykład, że no właśnie przyszło na świat z jakąś ułomnością, czy z jakąś chorobą. I to się później przykleja do takiego człowieka. Taki człowiek później idzie przez życie z jakimś poczuciem, że jest niechciany, że jest niekochany, że czuje się odrzucony, że ciągle mu za mało właśnie takiego znaków, gestów miłości. Często ono nie otrzymuje tejże miłości. Właśnie to działa w dwie strony, że atakuje to nie tylko dziecko, ale atakuje także tego, kto to jako pierwszy uczynił. To działa jak to miecz obosieczny, prawda? To w dwie strony. I dziecko doświadcza tego bólu i sam człowiek, który rzucił to przekleństwo. On ma jakąś blokadę, żeby okazywać tę miłość swojemu dziecku, bo tutaj rzeczywiście miłość byłaby tym egzorcyzmem, tym lekarstwem. Widzimy, jak te gesty miłości wyciszają te dzieci, niejako tłumią te demony. No ale no nie stać tej strony, która rzuciła to przekleństwo, to odrzucenie. Nie stać na takie gesty. Więc taki człowiek idzie przez życie z tymi demonami odrzucenia, to znaczy czuje się odrzucany przez ludzi, ale także i przez samego Boga. Tu już bardzo wcześnie mogą się pojawić takie zdania i ja słyszałem niejednokrotnie jako kapłan, że takie dziecko mówiło, a ja nie czuję, żeby mnie Bóg kochał. To jest bardzo nienaturalne, bo większość dzieci, z którymi rozmawiam, one nie mają problemu, żeby powiedzieć, czuję się kochany przez Pana Boga. Bóg mnie kocha, prawda? A tutaj te dzieci jakoś bardzo świadomie mówią, że nie czują tej miłości. To jest bardzo zastanawiające, że te dzieci potrafią tak powiedzieć. I dalej, jeżeli człowiek w ogóle nie doświadcza tej miłości, ani jej nie odczuwa, to jest na najlepszej drodze do autodestrukcji. I ta autodestrukcja może objawiać się na różne sposoby. W przypadku dzieci złe zachowanie, takie celowe robienie wokół siebie jakiegoś zamętu, złego zachowania. Jak to się mówi, to jest taka jazda po bandzie przez lata i podstawówka, i szkoła średnia. Jak to się mówi, po prostu taki zjazd w dół, przepaść. Potem to może przybierać inne formy. Ta autodestrukcja, właśnie w jakieś złe wybory, złe towarzystwo, czasami jakieś akty autoagresji, cięcie się, próby samobójcze i tak dalej. Niestety często takie, które się udają. Więc kiedy ja spotykam takich ludzi, których na pierwszy rzut oka my odrzucamy, to jest właśnie znaczące. Po tym można rozpoznać, że w kimś działają demony odrzucenia, że jak widzimy kogoś, kto się tak zachowuje, typu na przykład ja tak czasami miewałem, jak widziałem, jak na przykład były jakieś marsze pro-life, to równocześnie bardzo szybko wokół tych ludzi się tworzyły jakieś grupy takie anty, no nie, czyli zwolenników aborcji, prawda, i swoim ubraniem, i zachowaniem. Ci domagają się ochrony życia, a tamci domagają się, żeby zabijać dzieci. I kiedy ja widziałem właśnie tych, jak to mówię, czarnych, to po prostu aż w środku gdzieś tam człowieka coś się gotowało, prawda? Że człowiek miał ochotę ich odrzucić. Jak oni mogą w ogóle tak się zachowywać? No tylko kija wziąć ich wszystkich. I to świadczy, że tam są demony odrzucenia, że my sami mielibyśmy ochotę tych ludzi gdzieś odrzucić, wyrzucić. Idźcie sobie gdzieś tam. Że to jest reakcja, to jest typowe właśnie działanie tych demonów odrzucenia, że my w kontakcie z takim człowiekiem mamy ochotę wysłać go w kosmos. My go też odrzucamy. Tak to właśnie działa. Po tym rozpoznajemy, że w tym konkretnym człowieku są demony odrzucenia. To nie ma znaczenia, czy to są ci, którzy domagają się właśnie zabijania nienarodzonych dzieci, czy ci wszyscy kolorowi, tęczowi, którzy też robią cudawianki na tych swoich demonstracjach i tak dalej. Bardzo często to są ofiary odrzucenia przez swoich rodziców najbliższych na różnym etapie, poziomie swojego życia. Bardzo często to było tak, że te dzieci były przyjęte, ale gdzieś tam potem, nie wiem, rozwód rodziców, rozejście się spowodowało, że takie dziecko poczuło się odrzucone. One często przypisują sobie winę temu, że ta rodzina się rozpadła. I stąd to właśnie przekonanie, że ja jestem teraz odrzucony, że jest we mnie coś nie tak, bo gdyby było wszystko okej, to moi rodzice by się kochali i wszystko byłoby w porządku. Mogą to też być takie sytuacje, no ktoś by powiedział nieświadome, że ojciec tam coś po pijaku powiedział, czy matka i tak dalej, jakaś krytyka wyglądu i tak dalej. Wszystkie zachowania, w których dziecko czuje się nieakceptowane, nieprzyjęte. Nawet nieświadomie, to gdzieś jednak zostaje w człowieku. I tutaj no, trzeba bardzo uważać, jak się jest dorosłym rodzicem, żeby uważać na to, co mówimy. Tutaj akurat podaję przykłady związane z rodziną, ale przecież to nie tylko rodzina może odrzucić. Może odrzucić środowisko, może odrzucić dziecko, no nie wiem, już środowisko w przedszkolu, w szkole, koledzy, koleżanki. To może później mieć formę odrzucenia na przykład w sprawach miłości, prawda? Czyli już te pierwsze nieudane związki, bycie porzuconym, poranionym. Może to być potem odrzucenie w pracy, odrzucenie w jakiejś posłudze, którą pełnimy, gdziekolwiek ona jest. To są te wszystkie sytuacje, kiedy czujemy się gorsi, czujemy się pomijani przez kogoś. Wielu z nas też na przykład wie, że ma jakąś wadę. Wadę fizyczną, jakiś rodzaj choroby, niepełnosprawności, cokolwiek. Wystarczy, że ktoś to zauważy i to trafi na nasz jakiś tam słaby grunt, gorszy dzień i my czujemy się wtedy przez kogoś takiego odrzuceni. Że ktoś nas odrzuca z powodu tego, że nie wiem, mam duże uszy czy cokolwiek. Więc to nie chodzi o to, czy to rzeczywiście masz te duże uszy, nadwagę czy cokolwiek. Chodzi o to, że jest w tobie jakaś wada, którą ty sobie zauważyłeś, czy to prawdziwa, czy urojona, nie ma znaczenia. Ktoś to nazwał, to trafiło w twój czuły punkt i od tej pory zawsze będziesz uważał, że ta osoba i inne ciebie odrzucają z powodu właśnie tego, jak wyglądasz. Więc popatrzcie, na ilu gruntach demony odrzucenia mogą wchodzić w nasze życie. Jako ludzie potrzebujemy konkretów, znaków, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy ważni, że jesteśmy akceptowani, że ludzie nas kochają. I to trzeba mówić sobie nawzajem. To jest właśnie to lekarstwo. To, co powoduje, że te demony będą miały do nas bardzo ograniczony dostęp. To stała obecność osób, które będą zapewniały ciebie, twoich bliskich, jeżeli to są rodzice, to swoje dzieci, ale też na różnych poziomach, mogą to być poziomy te rówieśnicze, czy też te towarzyskie, w jakich jesteśmy. Musimy dawać sobie wzajemnie poczucie, że jesteśmy dla siebie ważni i potrzebni. Nie bójmy się tego, szczególnie właśnie, jeżeli widzimy, że jest jakaś osoba, która lubi gdzieś tam stać w kącie i tak dalej, gdzieś nigdy nie zwróci na siebie uwagę. 90%, że tam też są jakieś demony odrzucania. Ona już się czuje odrzucana, więc od razu się gdzieś tam wycofuje. Nie patrzcie na mnie, nie oglądajcie mnie i tak dalej. Tym bardziej trzeba do niej podchodzić i zatroszczyć się o to, żeby ona poczuła się ważna. Szczególnie myślę, że trzeba tą uwagę poświęcać osobom chorym i niepełnosprawnym. One tu zdecydowanie będą czerpane przez te demony. Więc mówmy to sobie, szczególnie małżonkowie niech to sobie mówią nawzajem, że są dla siebie ważni i potrzebni. Na różnym etapie życia to jest tak samo ważne. Nie tylko na samym początku, kiedy jest ta miłość, ale także potem kolejne lata. I bardzo często właśnie widzę, że pod wpływem różnych wydarzeń życiowych, jakie mogą się wydarzyć na przykład w małżeństwie, typu po urodzeniu dziecka, później jakaś choroba i tak dalej, utrata urody, zdrowia, sił, że coraz więcej jest takich słów, które są takim życiem, takim odrzuceniem. Nawet jeżeli przez całe życie nie było tego typu problemów, sobie na samą starość nie narobić problemów. Uważać na to, co do siebie mówimy. A więc jako małżonkowie, już nie daj Boże właśnie, jeżeli to są słowa już takiego autentycznego odrzucenia typu, że najchętniej bym się rozwiódł z tobą i tak dalej. No to jest taka okazja, jaką się stwarza dla złych duchów, którą natychmiast wykorzystają, bo już coś tam zasieją w naszym sercu. Więc pilnujcie tego, co mówicie do siebie w małżeństwie. Pilnujcie tego, co mówicie do swoich dzieci, co mówicie w ogóle do każdego człowieka. Różne mogą być też reakcje tych ludzi na takie słowa akceptacji. Jeżeli ktoś ma duży problem, to możecie liczyć się z wybuchem agresji u tej osoby. Dlaczego? Bo dokładnie tak, jak mówiłem wcześniej, że już nawet jak w myślach się modlisz za osobę zniewoloną, to dojdzie do jakiegoś takiego ataku w przypadku jakiegoś tam 2-3-letniego dziecka. Dokładnie tak samo będzie w przypadku osoby dorosłej. Te demony, które w niej są, zrobią wszystko, żebyś tego już więcej nie powtórzył. A więc możesz spotkać się z agresją, złością. Ty sercem do kogoś o swojej miłości, akceptacji, a ktoś na ciebie z pazurami. Nie musi to być z pazurami, ale w jakiś taki sposób ci odpowie taką szpilę, żebyś ty przypadkiem tego nie powtórzył. Więc tego się nie trzeba bać, ale raczej wiedzieć, że tak właśnie może być. Że osoba zniewolona przez demony odrzucenia tak zareaguje na twoje słowa akceptacji, że no, ty się zastanowisz, czy rzeczywiście powiedziałeś dobrze. Ale tego się po prostu nie trzeba bać. Tym bardziej właśnie taki wybuch tego człowieka pokazuje, że ona potrzebuje takich słów, potrzebuje akceptacji, miłości. Ona myśli co innego, ale jej usta wypowiadają zupełnie coś innego. I to jest taka wewnętrzna sprzeczność, cierpienie, której ta osoba ma świadomość. I bardzo tego żałuje potem. Jak już się zastanowić, co ja powiedziałem, dlaczego ja tego człowieka tak potraktowałem? Przecież on chciał dla mnie dobrze. Niech wróci do mnie. Ja potrzebuję usłyszeć jeszcze raz to samo, ale już jest często za późno. Oczywiście taki człowiek musi podjąć bardzo wielki wysiłek, żeby zrozumieć swój stan, przede wszystkim ze strony duchowej. Zrozumieć, że to nie jest tylko taka czysta psychologia, którą rozwiąże psycholog, że to jest sprawa duchowa, którą trzeba rozwiązywać duchowo, to znaczy przez zwrócenie się do Pana Boga o pomoc, o łaskę, o uzdrowienie. I to będzie proces. To nie będzie tak, że 5 terapii wykupionych u psychologa czy jakiegoś tam terapeuty, zapłacisz to swoje i wychodzisz zdrowy. Nie. To może trwać 5 lat, ale to może też trwać 5 tygodni. Nie wiadomo ile. Ważne, żebyś chciał, żeby Pan Jezus ciebie uzdrawiał, żebyś przyznał się, że masz tutaj problem, że wyrzekasz się tych demonów. Wyrzekasz się. I to jest sprawa zasadnicza, bo często ci nie chcą się ich wyrzec. Oni już się tak nauczyli takiego funkcjonowania, że nie chcą tego, nie chcą nic zmieniać. To jest bardzo dziwne. Cierpią, ale w jakiś sposób jest im z tym dobrze. Jakiś rodzaj bardzo perwersyjnej przyjemności z tego swojego stanu, tragicznego stanu, w którym są. Wiedzą, że jest źle, krzyczą o tym, że jest źle, ale niewiele robią, żeby z tego wyjść. To musisz prosić Pana Boga bardzo szczerze, że ty się nie zgadzasz na taki rodzaj życia, że wyrzekasz się tych demonów, że nie chcesz czegoś takiego w swoim życiu. Wtedy przychodzi prawdziwie Boża łaska i uzdrowienie. I takie uzdrowienia przychodzą w wielkiej ciszy, kiedy bardzo pokornie przychodzisz do Pana Jezusa. Nie oczekujesz od razu jakichś mistycznych, nadprzyrodzonych przeżyć, że oto promienie wyjdą z monstrancji, z hostii konsekrowanej, że ciebie owioną, że poczujesz jakieś tam bicie serca przyspieszone, jak to niektórzy mówią. Kiedyś ktoś opowiadał właśnie takie świadectwo i potem jedna osoba przyszła i mówi, a ja czegoś takiego nie doświadczam, więc znaczy, że mnie Pan Bóg nie chce uzdrowić. Jakby nie chce uzdrowić, to znaczy, że jestem najgorsza i znowu człowiek jest na dnie. Więc nie spodziewać się nie wiadomo czego, po prostu bardzo pokornie trwać przy Jezusie, modlić się, msza święta, adoracja, szczególnie adoracja i modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa, żeby uzdrowił nasze serce, bo to jest to centrum tego wszystkiego i tam się będą działy prawdziwe cuda. I oczywiście wsłuchiwanie się w Słowo Pana Jezusa, Słowo, które uzdrawia i leczy, czyli właśnie Ewangelia, Słowo Boże, czytanie, rozważanie, psalmy też bardzo pomocne w tego typu uzdrowieniach. I przekonamy się, że nie trzeba pomocy egzorcysty, nie trzeba od razu gdzieś tam szukać na drugim końcu świata, Europy czy Polski, kogoś, żeby przyjechał, modlił się, odprawił egzorcyzmy. Nie trzeba, to sam Jezus ciebie uzdrowi. Ale co jest też bardzo ważne, żeby przebaczyć. Przebaczyć tym, którzy ciebie odrzucili. Tak trudno o uzdrowienie. Właściwie nie będzie tego uzdrowienia, jeżeli nie będzie przebaczenia. I o to też trzeba się modlić. Jezu, pomóż mi wybaczyć tym, którzy mnie odrzucili. Nazwać ich po imieniu. Może nawet sobie taką listę zrobić na jakiejś modlitwie, na adoracji. To wziąć, owszem, przepłakać i tak dalej, ale powiedzieć na końcu przebaczam. Jezu, pomóż. Pomóż mi wybaczyć. To już będzie bardzo, bardzo dużo. I wielu niestety nie wyjdzie tak łatwo z tych zniewoleń, bo po prostu brakuje im tego przebaczenia. Tak więc w tych paru słowach chciałem powiedzieć o tego rodzaju problemie, właśnie tych zniewoleniach związanych z odrzuceniem. I kolejny rodzaj zniewolenia, on poniekąd też wiąże się z tego rodzaju zniewoleniem i też myślę dzisiaj jest bardzo częsty. To jest właśnie zniewolenie demonami smutku i żalu. Mówi się, że my jako Polacy często mamy właśnie taką cechę narodową, że jesteśmy ludźmi smutnymi, że gdzieś tam pielęgnujemy w sobie różnego rodzaju żale i tak dalej. I jest w tym dużo prawdy, bo my też mamy poczucie, że jesteśmy skrzywdzeni już na poziomie historycznym, że ta krzywda nam się działa od innych narodów i tak dalej. I my to potem przenosimy w różne przestrzenie. Ja myślę, że wy jako emigranci też zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest widoczne wśród Polaków. No wjeżdża już właśnie w ten obcy kraj i ma 100 000 powodów, żeby wieszać psy na tych ludziach, Bogu ducha winnych, za jakieś sprawy historyczne, oskarżać ich za to, co się tam działo, jaką krzywdę czynili Polsce i tak dalej Polakom. No to nie jest właściwa droga. Jak mówię, my pielęgnujemy w sobie tego rodzaju smutki, żale, przenosimy z pokolenia na pokolenie i po pierwsze nie doceniamy tego, co mamy i po drugie czynimy krzywdę innym ludziom, bo to widać w tych relacjach. To nie jest tak, że ktoś się uprze, że no z Polakami to tak trzeba troszkę na dystans, bo coś tam ciągle w nich siedzi. Siedzi właśnie to, że my ciągle gdzieś tam będziemy wracać do takich spraw. I choćby nie wiadomo, jak ktoś nas chciał dobrze potraktować, to my zawsze jednak widzimy tą ciemniejszą stronę, a celowo mi coś zaniżył, a celowo nie awansował i tak dalej. Powiedziałem akurat o tym aspekcie, który dla was jest taki bardzo jasny i oczywisty, bo jesteście na co dzień za granicą, tutaj mieszkacie, pracujecie, ale też to może się dziać w rodzinie, w małżeństwie. To może być właśnie też sprawa, która ciągnie się z pokolenia na pokolenie. Dzieci, rodzice, dziadkowie i tak dalej. I to nieraz wiąże całe pokolenia w jakimś takim bardzo dziwnym uścisku, ja to mówię taki uścisk demoniczny, że te rodziny, one nie mogą kwitnąć. Są właśnie jakby ktoś taki piękny kwiat, bukiet świeżych kwiatów pod jakimś kloszem, to już nie jest tylko klosz, to już jest taki beton po prostu jakiś sarkofag, że to natychmiast umrze, tam wszystko obumiera, bo ciągle pielęgnujemy jakieś smutki i żale. I niestety, jako kapłani my to często widzimy, kiedy na przykład rozmawiamy, czy to z jedną, czy z całą rodziną, czy z jej tylko reprezentantem, że oni sami dla siebie są jakąś torturą. Jeden na drugiego najeżdża. Ma o coś pretensji, jakieś żale i tak dalej. Tego się trzeba wyrzec. Także bardzo krytycznie spojrzeć na te wszystkie sytuacje swojego życia, gdzie nosisz w sobie taki żal i smutek, wypisać je i tak samo oddać przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, bo to będzie nas zniszczyło, to będzie powodowało, że zamiast radości związanej z tego, że Pan Jezus jest blisko nas, że On jest źródłem naszej radości, naszej wolności, to my wciąż sami siebie zniewalamy smutkiem i żalem, a najgorzej właśnie, jeżeli tego typu zachowania są w małżeństwie. Bo one tak samo, jak powiedziałem, mogą się ciągnąć za nami przez całe życie. Ktoś może na głowie stanąć, ale wciąż zderza się ze smutkiem swojej żony, swojego męża, pretensjami, żalem i tak dalej. W pewnym momencie ta druga strona już zupełnie rozkłada ręce i mówi, no ja już nie wiem, jak mam dotrzeć do swojego współmałżonka, żony i męża. No staram się raz, drugi, trzeci, ale ciągle o coś niewypowiedziane, często pretensje albo właśnie wypominane w nieskończoność. No tak nie przetrwa żadna miłość, nie przetrwa żadne małżeństwo. Za tym stoją demony. I kiedyś miałem okazję rozmawiać właśnie z pewną starszą kobietą, która ma takie jakieś tony smutku, żali, pretensji do swojego męża. On naprawdę wiele przepracował, on się nawrócił. On praktykuje o wiele bardziej i szczerze niż ona. I naprawdę no, stara się jak najlepiej, ile może, przy wszystkich swoich jakichś tam ograniczeniach. Ona cały czas to mu wypomina i kiedy ja już z twarzą w twarz, sam na sam z nią rozmawiałem i pokazuję tą trudną drogę, jaką on tam przeszedł, ona cały czas wyciąga jakąś sprawę sprzed 2 lat, sprzed 5 lat i ja zadaję pytanie, ale co jest teraz? co jest teraz? Ona, ale 10 lat temu wydarzyło się to. I mówi, no ale jak on potraktował panią wczoraj, w tamtym tygodniu? Czy nie widzi pani różnicy? Ona znowu wyciąga coś. Ja mówię, pani jest zniewolona tym. Pani cały czas sięga do tego, co panią poraniło. Pani chce tych zatr. Pani nie pozwala, żeby ta łaska Boża to uzdrowiła. Tylko, że pani rani siebie i rani swojego męża. I to jest to piekło, które sami sobie dobrowolnie tworzymy. I jak mówię, to może być sprawa rodzinna, to może być sprawa relacji z jakimiś znajomymi, przyjaciółmi, to mogą być jakieś tam sprawy zawodowe i tak dalej. Zawsze, jeżeli gdzieś pielęgnujemy w sobie takie żale, smutki, pretensje, to nie pozwalamy Bożej łasce wejść do naszego życia. To jest otwieranie się właśnie na te demony i potem są z tego powodu różne problemy. To jest taka druga przyczyna. I taka trzecia przyczyna zniewoleń, które są bardzo powszechne dzisiaj, to są te, które są zniewoleniami przeciwko wierze i Bogu. To jest taki temat, myślę, bardzo oczywisty, więc nie będę go bardzo rozwijał, ale myślę, że z racji na to, jak jest dziś powszechny, to trzeba to podkreślić. Za tym stoją no to, że człowiek przestaje wierzyć, że nagle praktycznie z dnia na dzień ktoś potrafi stracić wiarę, odwrócić się od Pana Boga. To za tym stoi cała grupa demonów. To nie są tylko jakieś tam demony właśnie ateizmu i tak dalej, odrzucenia Boga. To są często demony pychy, nieposłuszeństwa, kłamstwa, bałwochwarstwa. Każda grupa z tych demonów ma tam swoją rolę. Pycha, czyli właśnie takie poczucie samowystarczalne. Ja jestem samowystarczalny, ja nie potrzebuję Pana Boga. Wydaje mi się też, że może takiemu człowiekowi wydaje się, możesz być równy Bogu i tak dalej. I to jest właśnie ten grzech, który popełnili Adam i Ewa. I ten kolejny właśnie rodzaj, grupa demonów, czyli właśnie demony nieposłuszeństwa, to wynika właśnie z tego. Szatan wmówił Ewie, możecie przecież być mądrzy jak Bóg. No i z tego się narodziło nieposłuszeństwo. Oczywiście szatan też posłużył się kłamstwem, a więc to są te demony kłamstwa, które bazują na naszych rozczarowaniach Bogiem, tego, jak On działa w naszym życiu. My byśmy chcieli tak, a Bóg działa jakoś inaczej. Często nosimy w sobie jakiś fałszywy obraz Boga. No i oczywiście grzechy bałwochwalstwa, czyli że sobie coś tam przypisujemy albo czemuś przypisujemy jakąś większą moc niż samemu Bogu. Jakoś tam omijamy Pana Boga. I tutaj bardzo łatwo jest od Pana Boga się odwrócić, przestać w Niego wierzyć. Często szatan takim ludziom daje pozorne poczucie sytości. To znaczy, że mają dostatek, jakąś tam pozycję zawodową, władzę, uwagę ludzi, urodę, jakiś tam wybitny talent. Popatrzmy właśnie, jak funkcjonuje to środowisko tak zwanych celebrytów, aktorów, piosenkarek i tak dalej. Oni wręcz ostentacyjnie będą mówić o tym, że ktoś tam podpisał jakąś apostazję i tak dalej, a on siebie ma za takiego króla, za takiego pana i tak dalej. Jedna taka bardzo znana polska piosenkarka, to ona wprost mówi o sobie, że ja jestem królową i tak dalej, no mnie tu czcić, po co wam jakiś Bóg, znaczy ona nie mówi, po co wam jakiś Bóg, chociaż pewne gesty, które wykonuje wobec naszych świętych znaków i symboli religijnych świadczą o tym, że absolutnie jest antybogu, no to jednak właśnie ona by chciała zająć miejsce Pana Boga. Zresztą nie tylko ona, bo wielu z nich by tak właśnie czyniło. Więc takie fałszywe poczucie sytości, fałszywe poczucie, że oto ja jestem takim Bogiem, Bożkiem, czcijcie mnie, oddajcie mi chwałę i tak dalej. I my niestety często za tym idziemy. Ale dlaczego idziemy? Bo nie mamy relacji z Bogiem. Bo nasza wiara była i jest bardzo słaba. Jeżeli ktoś na przykład z takiego powodu, jak niedawno było, że kościoły były przez jakiś czas pozamykane albo były ograniczone możliwości wstępu do kościołów, mówi, że potem już nie wrócił do tego kościoła, no to znaczy, że tam no, nie było jednak tej relacji z Bogiem. Skoro taka przeszkoda jednak tę relację zerwała. Jeszcze jest taka jedna przyczyna, dla której mogą w nas pojawić się, czy zadziałać te demony działające przeciwko wierze i Bogu, kiedy my szukamy jakichś takich sensacji, jakichś takich dodatkowych bodźców, że oto w kościele takim zwykłym to jest za mało, ja muszę coś czuć, coś przeżyć i tak dalej. I są takie grupy, które stwarzają takie przestrzenie. Oto tutaj zobaczycie, takie łubu-dubu damy, że tutaj wszyscy będą fruwać, to zrobimy jakieś publiczne egzorcyzmy, zobaczycie, wszyscy będą tutaj krzyczeli, wyli, pełzali i tak dalej. Albo spoczynki, albo zdrowienia, lewitacje, no nie wiem, halucynacje. No, są tacy ludzie, którzy właśnie czegoś takiego szukają. I potem przyjdą do normalnego kościoła i tu się nic nie dzieje. Tu nic nie ma. Co ja tu robię? Są tacy, którzy pytają, jak ksiądz przyjedzie na rekolekcję, to będą właśnie jakieś uwolnienia, uzdrowienia, nie wiadomo co. Ja mówię, nie będzie. Nie będzie, będzie msza święta, będzie różaniec i to jest największy egzorcyzm, niczego więcej nie szukaj. Jak będzie kapłan w konfesjonale, to wystarczy. Nie musi być niczego więcej, bo my tylko właśnie tego szukamy. I wystarczyłoby, żeby na plakacie się pojawiło coś takiego, jakieś uwolnienie i tak dalej. To pełen kościół ludzi jeszcze dookoła stoją. Ale jak tego nie ma, nie ma. Nie ma tych ludzi. Tylko gdzie ci ludzie później są po tych wszystkich wielkich akcjach stadionowych, koncertowych i tak dalej. Nie ma ich często potem w kościele. To jest właśnie ta pycha duchowa. Pycha duchowa. Szukam czegoś ekstra, czegoś więcej. Poczucia wyjątkowości. Tak? Teraz jakaś wiedza tajemna zostanie nam sprzedana. Teraz zobaczycie coś, czego nigdzie indziej nie widzieliście. Ktoś wam zadziała taką mocą, że po prostu... Na tym niestety bazuje często zły duch i nas przekręca w jakieś dziwne tryby życia duchowego i potem już jest pozamiatane, jak się mówi, bardzo potocznie. Tak więc... Na takie trzy sprawy chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że to są takie zniewolenia, które mogą się pojawić także w naszym życiu. Po części mogą dotyczyć także nas. Jeśli są, to niech to będzie taka pierwsza przestrzeń, która wymaga omodlenia, wymaga oddania Panu Jezusowi, bo Pan Bóg chce naszej wolności. Pan Jezus chce, aby tylko On mógł królować w naszym sercu, żeby tam nic nie przeszkadzało. Ale żeby tak było, żebyśmy byli tak wolni, jak te kobiety, które usługiwały Panu Jezusowi, to trzeba takiej dosłownie pokory, jaką miały one. I zawsze znakiem tej pokory będzie nasze takie naprawdę rzucenie się u stóp Pana Jezusa i ofiarowanie Mu siebie, czegoś, swojego czasu, majątku i tak dalej na służbę. Służbę Bogu i drugiemu człowiekowi. Po tym poznajemy, że naprawdę jesteśmy wolni i oby każdy z nas miał w sobie właśnie taką wolność. Amen. W krótkiej modlitwie teraz przełóżmy to, cośmy sobie powiedzieli, przełóżmy to na naszą prośbę skierowaną do Pana Boga. Właśnie mamy tutaj też obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Przez ten obraz wiele cudów się dokonuje na całym świecie dosłownie, bo to jest najbardziej czczony wizerunek Pana Jezusa na świecie, wszędzie, gdzie byśmy się nie pojawili. Nawet w najbardziej odległych dżunglach Afryki ten obraz jest. To tylko pokazuje, jakie łaski Pan Bóg daje. A więc właśnie przez miłosierdzie Jezusa Chrystusa niech zostanie uwolnione to wszystko, co nas zniewala. Niech to zostanie rozwiązane właśnie, szczególnie demony odrzucenia. Niech nie mają nad nami władz. Prosimy także Pana Jezusa przez Jego miłosierdzie, żeby zlitował się nad tymi, którzy byli przyczyną naszego cierpienia. Żeby zrozumieli to zło, które nam rządzili, aby mogli jeszcze za życia je wynagrodzić, przeprosić. Ale jeżeli nie żyją albo nie są do tego zdolni, abyśmy byli zdolni do tego przebaczenia, które jest także rozwiązaniem tego supła, który w nas jest. Oddajemy Panu Jezusowi te wszystkie sytuacje, przestrzenie, gdzie byliśmy odrzucani. Niech Pan Jezus to obejmie swoim miłosierdziem, swoją przenajświętszą krwią. Chcemy prosić Pana Jezusa, aby te sprawy do nas nie wracały i nie tworzyły pozycji dla kolejnych demonów, zniewoleń, smutku, żalów, pretensji. Także za to chcemy Pana Jezusa przeprosić, ilekroć temu ulegaliśmy. Chcemy przepraszać za naszą pychę, przepraszać za oskarżanie Boga, że nie działa w naszym życiu, że jest nieobecny. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.